Wydawnictwo Lind & Company oraz wydawnictwo Replika przedstawiają Edyta Świętek, Cień burzowych chmur. Czyta Elżbieta Kijowska. Od autorki. Urodziłam się i wychowałam w najmłodszej dzielnicy Krakowa. To tam spędziłam połowę mojego życia. Wciąż z sentymentem wracam w zakątki, z którymi wiąże się mnóstwo wspomnień, zarówno dobrych, jak i mrocznych, przepełnionych lękiem. Chociaż dla rodowitych Krakowian ta część metropolii nadal stanowi coś w rodzaju dzikiej narośli na starannie pielęgnowanym drzewie, dla mnie na zawsze pozostanie miejscem szczególnym. Zapraszam Was na spacer Aleją Róż, główną arterią Nowej Huty oraz w inne, nie mniej interesujące zakątki. Jesteśmy na placu centralnym, który z założenia miał być największym rynkiem nowoczesnego miasta. Spoglądam w prawo. Kiedyś niemalże cały parter otoczonego arkadami budynku przy osiedlu Centrum A zajmował sklep mody polskiej z charakterystycznym logo w kształcie jaskółki. Ubierały się tutaj chyba wszystkie nowochódzkie strojnisie. Za moimi plecami odjeżdża z przystanku tramwaj. Dzisiaj jest to ultranowoczesny, wyposażony w elektroniczne cuda Krakowiak, chluba miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Wciąż jeszcze pamiętam drewniane ławki w starych wagonikach turkoczących głośno po szynach. Z biegiem czasu zastępowano je nowszymi modelami, wypartymi następnie przez tak zwane trumienki, które do dzisiaj można zobaczyć w Krakowie. Spoglądam na północ. Przede mną wznoszą się symetryczne kamienice. W jednej z nich do niedawna miała swe podwoje skarbnica, piętrowe królestwo książek, w którym można było znaleźć wszystko, od bajeczek dla dzieci, poprzez beletrystykę, podręczniki i poradniki, aż po mapy. Żałuję, że kultowa księgarnia nie oparła się upływającemu czasowi. W bliźniaczym budynku po przeciwnej stronie znajdowała się cepelia, czyli dzisiejszy Cepelix. Można tu nabyć stroje ludowe, rękodzieło oraz ozdoby z bursztynu. To niemalże sukiennice w pigułce. Idziemy dalej. Na lewo, tuż za skarbnicą, mieścił się kiedyś koktajl bar. Ach, jakie tam serwowano desery! I ten wspaniały smak specjału truskawkowego, który był sztandarowym wyrobem lokalu. Powoli zbliżam się do miejsca, gdzie przed laty stał cokół z uwiecznionym w brązie Leninem. Wódz rewolucji ubrany w rozpięty, powiewający na wietrze płaszcz, dumnie kroczył w stronę placu centralnego. Wyglądał tak, jakby właśnie kończył spacer Aleją Róż i z założonymi do tyłu rękami spoglądał z góry na niepokornych mieszkańców dzielnicy. Moje włosy rozwiewa ten sam wiatr, który niegdyś powiewał nad głowami przodowników pracy, niosących pierwszomajowe transparenty z wypisanymi dokonaniami oraz hasłami propagandowymi. Towarzyszył im łopot niezliczonych flag. Spoglądam w miejsce, gdzie przed laty pomiędzy klombami różanych krzewów znajdował się kontrowersyjny pomnik. Pusto tutaj. Wódz rewolucji odszedł. W jego miejscu nic się nie pojawiło. Czegoś tutaj brakuje, myślę za każdym razem, kiedy wracam do Nowej Huty. Może innego pomnika, który nie kojarzyłby się w tak przygnębiający sposób. Możemy jeszcze na chwilę przysiąść w Stylowej. Najstarsza restauracja w tej części miasta po 60 latach działalności w pełni zasługuje na miano kultowej. Elegancki lokal z pianinem od początku istnienia przyciągał tutejsze elity. Aleja Róż ciągnie się daleko na północ. Z prawej strony przylega do niej park ratuszowy. Wspomnienie po niezrealizowanym do końca planie Tadeusza Ptaszyckiego, jednego z najważniejszych projektantów dzielnicy. To on był autorem koncepcji miasta nowoczesnego, a jednocześnie zwartego. Zgodnie z życzeniem pomysłodawcy przedsięwzięcia Józefa Stalina, Nową Hutę zaprojektowano tak, aby wkomponować ją w klimat Krakowa. Stąd liczne arkady i zdobienia bloków przywodzące na myśl kamienice Starego Miasta. Gdybyśmy z placu centralnego skręcili na wschód, zobaczylibyśmy charakterystyczne, stylizowane na renesans zabudowania centrum administracyjnego, zwane tutaj Watykanem lub Pałacem Dożów. Adam Warzyk w swoim poemacie określił tę architekturę jako patos pod rękę z tandetą. Stawianie pierwszych domów Nowej Huty zaprojektowanych przez Franciszka Adamskiego rozpoczęto w 1949 roku. Budowano je na wzór bloków na warszawskim Mariensztacie. To tutaj rywalizowali ze sobą przodownicy pracy, wznosząc miasto oraz kombinat. Historia jednego z nich, Piotra Ożańskiego, stała się kanwą filmu Człowiek z marmuru w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ówcześni robotnicy mieszkali w prowizorycznych barakach. Osiedle to, zwane Meksykiem, rządziło się prawami zbliżonymi do dzikiego zachodu. Tak bardzo było niebezpieczne. Zawsze urzekały mnie stylizowane na fortyfikacje domy wielorodzinne znajdujące się w środkowej części dzielnicy. Ideą przyświecającą ich budowie było nadanie im funkcji obronnych. W razie ewentualnych działań wojennych całe osiedla miały być szczelnie zamykane. Pod blokami oraz budynkami użyteczności publicznej ciągną się systemy bunkrów zaplanowanych i wymurowanych w okresie tzw. grozy atomowej. Nowochódzkie podwórka tworzą klimatyczne enklawy przepełnione zielenią. Wiosną dzielnica rozkwita bzami, jaśminami, kalinami, a później dywanami różanych krzewów. Latem w tafli zalewu przeglądają się zielone korony klonów oraz wierzb płaczących. Jesienią drzewa okalające aleję róż przyoblekają się królewską purpurą, ciepłymi brązami oraz słoneczną żółcią. Pod stopami spacerowiczów szeleszczą opadłe liście. Oczywiście Nowa Huta to nie tylko wygasający dzisiaj kombinat metalurgiczny oraz socrealistyczna architektura. Jest to także miejsce zamieszkiwane przez tysiące ludzi z ich historiami, przeżyciami, wspomnieniami oraz dokonaniami. W niniejszej powieści chciałabym odczarować najmłodszą dzielnicę Krakowa i pokazać, że wciąż bije jej serce, a mieszkający tu ludzie to nie tylko wielka migracja, przemysł budująca, nieznana Polsce, ale znana dziejom, karmiona pustką wielkich słów, żyjąca dziko z dnia na dzień i wbrew kaznodziejom, w węglowym czadzie, w powolnej męczarni. Z niej się wytapia robotnicza klasa. Dużo odpadków, a na razie kasza. Dzielnica w swej krótkiej, niespełna 70-letniej historii stała się areną wielu porywających wydarzeń. Tutaj trwał nieudolny eksperyment stworzenia istoty pozbawionej wiary oraz tożsamości narodowej. Miał powstać Homo Sovieticus, lecz zamiast niego wyrastały kolejne pokolenia ludzi z krwi i kości. Osób posiadających plany, marzenia i aspiracje. 300-tysięczna rzesza, której głosu nie stłumiły gumowe pały milicji obywatelskiej. Pomiędzy tutejszymi blokowiskami Karol Wojtyła, wówczas jeszcze młody biskup pomocniczy, zapoczątkował walkę o wzniesienie pierwszego w dzielnicy kościoła, Arki Pana. W czasie stanu wojennego mieszkańców Nowej Huty szczypał w oczy gaz łzawiący, gdy dochodziło do zamieszek pomiędzy nimi a oddziałami ZOMO. Do dziś pamiętam, jak przemykaliśmy chyłkiem wzdłuż uzbrojonych po zęby kordonów, jak rozpędzano manifestantów za pomocą armatek wodnych, jak z dachów sypał się deszcz ulotek nawołujących do obalenia władzy. U schyłku lat 80. waleczni i niepokorni młodzi ludzie gromadzili się licznie na placu centralnym, manifestując swą niechęć do komunistycznego rządu. Częstym celem ataków był pomnik Lenina, znienawidzony symbol ówczesnego systemu. Wybierzcie się ze mną na przechadzkę po największej dzielnicy Krakowa, od momentu jej powstania aż po współczesność. Przejdźmy razem Aleją Róż, błotnistymi zaułkami Meksyku. Zabrnijmy w trawy porastające łąki nowochódzkie. Wsłuchajcie się w jej odgłosy, w łopot flag i transparentów, w okrzyki robotników budowlanych, w płacz oraz śmiech wychowujących się tutaj dzieci, w huk pracującego kombinatu oraz zgrzytanie tramwajów. Zapraszam. Prolog. Słaba poświata księżyca oświetlała leżącego na boku mężczyznę ze skrępowanymi rękami i z kneblem w ustach. Parę minut wcześniej nieszczęśnik otrzymał kilka solidnych razów, z czego pierwszy wymierzony w potylicę pozbawił go przytomności. W momencie upadku poszkodowany przypieczętował swój los. Mógłby uniknąć pobicia, gdyby zignorował anonim wzywający go na spotkanie. Przychodząc, potwierdził wszystkie swoje winy. Bez wątpienia miał wiele na sumieniu, może nawet znacznie więcej niż zakładał człowiek zamierzający jednoosobowo oskarżyć go, skazać i wymierzyć mu sprawiedliwość. Przegrał, ponieważ górę wziął strach przed zdemaskowaniem i jego konsekwencjami. Gdy mężczyzna padł, oprawca porządnie związał mu ręce oraz nogi, a następnie zakneblował usta. Upewnił się, że wystarczająco unieszkodliwił przeciwnika. Potem wziął w dłoń leżący obok pogrzebacz i kilkakrotnie uderzył w skrępowane ciało. Trzasnęły złamane kości nadgarstka, przywracając mężczyźnie świadomość. Świetnie. Teraz wiem, że będziesz zdychał w bólu i bezsilności. Cierp tak, jak na to zasługujesz, powiedział Kat. Kolejne ciosy wymierzał nie tyle z chęci dręczenia ofiary, co ze zwyczajnej wściekłości. Leżący u jego stóp człowiek zwijał się z bólu, jęczał rozpaczliwie, jakby chciał błagać o litość, lecz na tę nie miał szans. Jego oczy rozszerzone były niewyobrażalnym przerażeniem. Zniszczyłeś życie wielu osób, bydlaku, mruczał pod nosem oprawca, usprawiedliwiając swoje postępowanie. Nie skrzywdzisz już nikogo więcej. Nikogo, powtórzył. Nigdy. Podszedł do zamurowanej kilka dni wcześniej edykuły. Ostatni raz upewnił się, że wyrwa, którą zrobił w murze, jest wystarczająca. Wyjął z zapazuchy kredę i, świecąc sobie latarką, nagryzmolił napis na pociemniałej od starości ścianie. To był wyrok śmierci z krótkim opisaniem winy. Wrócił do leżącego człowieka. Był sam. Musiał działać szybko. Opór skazańca stanowiłby zbędne utrudnienie, powodując stratę cennego czasu. Zignorował błagalne spojrzenia. Przeciągnął szamoczącą się ofiarę po betonowej posadzce. Z wysiłkiem uniósł ciało i przerzucił przez krawędź otworu. Kosztowało go to sporo trudu, gdyż nisza była stosunkowo ciasna, a winowajca rozpaczliwie próbował się bronić, lecz w końcu wepchnął mężczyznę na właściwe miejsce. Nabrał kielnią przygotowanej uprzednio zaprawy i pacnął nią na mur. Energicznie stuknął trzonkiem w ułożoną cegłę, stawiając kropkę nad i. Kolejna cegła, pacnięcie zaprawą, energiczne stuknięcie. Mężczyzna pracował wytrwale i szybko, bez zbędnych przerw. Słyszał mocno wytłumione szuranie oraz żałosny jęk człowieka, który leżał za szybko wzrastającą ścianą. Zdychaj powoli i świadomie. Masz czas na zrobienie rachunku sumienia. Do zobaczenia w piekle, burknął półgłosem, osadzając w miejscu jedną z ostatnich cegieł. Nie odczuwał skrupułów. Przypuszczał, że kiedyś się w nim odezwą, lecz na razie dominowała żądza zemsty. Wymierzał sprawiedliwość samodzielnie, ponieważ musiał chronić inne osoby. Był zdeterminowany. Jak tylko powstał plan ukarania sprawcy wielu nieszczęść i krzywd, postanowił, że osobiście wszystkim się zajmie. Nie mógł dopuścić, aby leżące za ścianą ścierwo jeszcze komuś w jakikolwiek sposób zaszkodziło. Taki drań nawet z zagrobu mógł być niebezpieczny. Więc czym mniej ludzi brało udział w egzekucji, tym lepiej. Ostatnia cegła trafiła tam, gdzie należy. Mężczyzna otarł pot z czoła. Miał jeszcze trochę pracy do wykonania. Nie wolno mu było dopuścić, żeby kryjówka została odkryta zbyt szybko. Wprawdzie budynek przeznaczono do rozbiórki, ale nic nie wskazywało na jej rozpoczęcie w najbliższym czasie. Przewodniczący Pawlickiej Spółdzielni, choć znał stan oficyny, do tej pory nie kwapił się z wydaniem ludziom polecenia, aby uporządkowali teren. Dla niepoznaki oprawca przesłonił świeżo wystawioną ścianę starymi, zdewastowanymi gratami. Zabił ostatnie niezamurowane okno oficyny. Upewnił się, że bez użycia łomu nikt nie sforsuje przeszkody. Wziął kielnię, pogrzebacz i latarkę. Potem wyszedł z ciasnego pomieszczenia i starannie domknął wypaczone drzwi. Te zabezpieczone były wcześniej deskami, więc pozakładał je jak poprzednio. Ryzyko, aby ktoś usłyszał hałas, było znikome. O tej porze w tym miejscu nie pojawiał się nikt przy zdrowych zmysłach. Każdy wolał omijać zabudowania dworskie szerokim łukiem. Od dawna mawiano, że po na wpół zrujnowanej Ruderze snuje się widmo Mariusza Pawłowskiego, strasząc śmiałków dziurą w przestrzelonej głowie. Nawet gdyby ktoś usłyszał dobiegające stamtąd odgłosy, prędzej przypisałby je upiorowi niż działaniom żywego człowieka. Ot, potęga strachu. Wszyscy za jednego. Mężczyzna dokończył półgłosem zdanie, które zaczął wypowiadać 24 godziny wcześniej, przed przystąpieniem do aktu zemsty. Sprawdził, czy pomieszczenie jest należycie zabezpieczone. Przeszedł przez mroczną sień, a następnie chyłkiem opuścił budynek. Zostały mu do zamknięcia i zabicia ostatnie drzwi. Kilka minut później odetchnął z ulgą, ponownie wieszając na nich dyktę z napisem zakaz wstępu, obiekt zagrożony zawaleniem. Człowiek pogrążony w nieprzeniknionej ciemności rozpaczliwie jęczał. W złamanym nadgarstku odczuwał rwący ból. Podobnych cierpień przysparzały pęknięte żebra oraz jądra, w które otrzymał kilka solidnych kopniaków. O wiele gorszy od bólu był jednak obezwładniający strach, że oto przyjdzie mu dokonać żywota. Z chwilą, gdy jego ciemiężyciel zamknął cegłą ostatni prześwit i pozbawił go choćby minimum światła, mężczyzna zdał sobie sprawę z własnej lekkomyślności. Nie powinien był przychodzić w to upiorne miejsce. Chciał wołać o pomoc, lecz knebel skutecznie tłumił jego słowa. Jęczał więc z bólu i bezradności. Chociaż połamane i skrępowane ręce ograniczały możliwość ruchu, skazaniec miał nadzieję, że gdyby tylko zdołał wstać, to naporem ciała wypchnąłby świeżo ułożone cegły. Musiał tego dokonać, zanim zaprawa zwiąże, ponieważ nie miał innej szansy na ratunek. Poczekaj, skurwysynu, pomyślał pod adresem swojego kata. Niech no tylko wydostanę się z tej dziury, gorzko tego pożałujesz. Poślę cię przed oblicze diabła. Naiwny głupku. Rok 1949. Rozdział pierwszy. U Pana Boga za piecem. Słońce zachodziło krwawą łuną, gdy Bronek Szymczak zżął ostatnią kępę żyta. Z poczuciem ulgi spojrzał na postępujące w ślad za nim siostry, które podbierały zboże, a następnie wiązały je w snopki. Julka! Krzyknął na młodszą. A skręcaj, że lepiej te powrósła! Zaś się snopy rozlecą!
Kiedy już rady nie daję, jęknęła dziewczyna, pochylając się nad ścierniskiem.
Trzeba było wziąć parobków. Jeszcze tego nie było, żebyśmy musieli tyrać w pocie czoła bez niczyjej pomocy. Parobków, parobków. To ostatni zagon. Sami sobie poradzimy, odparł Bronek. A kiecką furkotać w gospodzie dasz radę? Docięła jej Krystyna.
We wszystkich innych przypadkach to ona była pierwsza do stękania i migania się od roboty. Nieustannie marudziła, a to, że ją boli głowa, a to, że za gorąco, a to znowuż za zimno. Wciąż była niewyspana, zmęczona lub znudzona. I nigdy, przenigdy nie miała chęci do pracy. Albo zdrowia. Lecz to na szczęście powracało zazwyczaj w sobotnie lub niedzielne wieczory, gdy tylko zaczynała przygrywać lokalna kapela.
– Nie twoja sprawa! – zaperzyła się Julia. – A właśnie, że moja sprawa, bo gonisz jak ostatnia latawica. Ludzie o tobie gadają.
– Dobre sobie gadają.
– Powiedz lepiej, że tobie to nie w smak.
Dwie dziewczyny zaczęły się coraz ostrzej przegadywać. Trzecia, Dorota, poprawiła rozchełstaną koszulę i zapięła guzik pod szyją. Bez słowa komentarza wiązała kolejne snopy, nie zważając na nic i na nikogo. – Nie kłóćcie się, bo nas noc zastanie! – Bronek z miejsca uciął dziewczęcy jazgot. Dobrze wiedział, że jeszcze chwila, a siostry zamiast pracować skoczą sobie do oczu. Odkąd młodsza z nich, Julia, zaczęła chadzać na tańce, Kryśka wciąż była zła jak osa. Wszystko przez to, że do ciemnowłosej ślicznotki zalecał się ostatnio Bartłomiej Marczyk, który wcześniej zabiegał o względy Krysi. Starsza dziewczyna oczekiwała nawet, że kawaler przyśle do niej swatów i już zacierała ręce na myśl o zapowiedziach. Niestety, sprawa szybko rozeszła się po kościach. Został jedynie uraz do siostry, poniekąd niesłuszny, gdyż Bartek znany był z bałamucenia co ładniejszych dziewuch. Może więc lepiej, że pokazał, na co go stać już teraz, a nie po ślubie, gdyby do niego doszło, rzecz jasna. Tak czy inaczej, Bronek postanowił mieć tego łobuza na oku i dopilnować, aby nie pozwalał sobie na zbyt wiele z Julką. Szkoda, żeby zmarnował jej życie, bo ładna była bestia i niegłupia. Powinna sobie poszukać lepszego konkurenta. Zwłaszcza, że mimo nieustannych przeciwności losu, Szymczakowie wciąż byli pierwszymi gospodarzami we wsi. Posiadali rozległe żyzne ziemie, zadbany sad, sporo bydła i dwa stawy rybne. Majątnością ustępowali jedynie Pawłowskim, niegdysiejszym państwu ze dwora stojącego na pograniczu Pawlic i Piotrowic. A i to niewiele, bo o ile Szymczakowie z pokolenia na pokolenie rośli w siłę, o tyle Pawłowscy jeszcze przed wojną zdawali się popadać w coraz większą ruinę i stagnację. Swoją drogą przyszły takie parszywe czasy, że niełatwo było o porządnego kawalera. Bronek trapił się losem swoich sióstr, jak mało który brat. Podczas wojny stracili ojca, więc jako najstarszy z szóstki rodzeństwa musiał czuwać nad resztą. Ta sama zawierucha dziejowa pochłonęła ogrom istnień, zabierając przede wszystkim mężczyzn, tych młodych i tych w sile wieku. Nawet teraz, 4 lata po wyzwoleniu, dawało się odczuć brak odpowiednich kandydatów do małżeństwa. Bo z czego tu wybierać? Z frontu powróciło niewielu. Część z nich to kaleki. Jak nie na ciele, to na umyśle. Koszmar głodu i bestialstwa wycisnął trwałe piętno na wielu duszach. Szymczak nie chciał dla sióstr mężczyzn, którzy swoją gorycz i traumy przenosiliby na żony. Jego rodzina była ze sobą nadzwyczaj zżyta. Rodzeństwo wspierało się w trudnych sytuacjach, zawsze stając murem w obronie brata lub siostry, jeśli zachodziła taka potrzeba. Żaden parobek w okolicy nie śmiał wejść w drogę Bronkowi, Leszkowi lub Andrzejowi. Było bowiem wiadomo, że zadarcie z jednym z nich skutkuje wojną z całą familią. Zresztą Szymczakowie mieli w okolicy sporą gromadę bliższych lub dalszych kuzynów, a ich koligacje rodzinne sięgały nawet zaginionych w czasie wojny Pawłowskich. Bronek bardzo kochał swoje rodzeństwo. Dobro dwóch młodszych chłopaków oraz 3 dziewczyn leżało mu na sercu. Szczególnie troszczył się o los Julii i Krysi. Miał jeszcze bliźniaczkę, Dorotę, lecz przed nią nie było już przyszłości. Nie po tym, co z nią wyprawiali, na wpół zdziczali sołdaci, gdy nie zdążyła na czas ukryć się z resztą rodziny. Żałował siostry, cudem ocalonej od śmierci. Za każdym razem, gdy na nią spoglądał, widział już nie dziewczynę, lecz pustą, zniszczoną skorupę, z której radzieccy żołnierze wycisnęli duszę. I pomyśleć, że kiedyś Dorota była najładniejszą panienką we wsi. Oglądali się za nią wszyscy mężczyźni. Odkąd skończyła 17 lat, wciąż przysyłano do niej swatów, chociaż w tak młodym wieku nie paliła się do małżeństwa. Bronek czasami myślał, że siostra z utęsknieniem czeka na powrót Pawłowskich, a uściślając Ignacego, za którym tuż przed wojną zaczęła strzelać oczami. Dobrze wiedział, że w sierpniu 1939 roku młody panicz skradł jej całusa. Kto wie, jak potoczyłyby się losy najstarszej Szymczakówny, gdyby nie wybuch wojny? Może byłaby dzisiaj żoną ziemianina? A teraz? Co jej pozostało? Nawet jeśli by jakimś cudem Pawłowski wrócił, choć bardziej prawdopodobnym było, że zginął w czasie działań wojennych, to i tak nawet by nie spojrzał na oszpeconą dziewczynę. To była jedna ołowiana chmura na pozornie błękitnym niebie. Drugą stanowiły zatrważające wieści płynące z kraju. Ostatnimi czasy władza ludowa namawiała chłopów do łączenia gospodarstw w jedną spółdzielczą całość. Ponoć wszystko miało teraz należeć do państwa. A prostemu ludowi tłumaczono, że skoro państwowe, to znaczy wspólne. Bronek obawiał się nowych idei. Bo jakże by to było, gdyby jego żyzne, czarne ziemie miały w równym stopniu należeć do niego i do wiejskiego niezguły, Antka Marca? Szymczak dostrzegł chwiejący się na lekkim wietrze niezrzęty kłos. Oderwał go od łodyżki i roztarł w dłoniach. Zdmuchnął plewy, a następnie wsypał do ust dojrzałe ziarno. Udane, westchnął z przyjemnością. I ja miałbym oddać taki dobry grunt na zatracenie? Niech inni dają, ja mojego nie popuszczę, burczał pod nosem. Znowu nastawały trudne czasy. Niby wojna dobiegła końca i zaczęły się nowe porządki, ale co to za zmiany, skoro było coraz gorzej? Bogatemu gospodarzowi wciąż przysyłano domiary podatkowe i podwyżki kontyngentów. A jak chciał się uchylić, to go postraszyli kryminałem. Też coś. Za co miałby siedzieć? Za to, że broni swojej ojcowizny? Domu, co mu go ani Ruscy, ani Szwaby nie podpalili? Bydła, co je ocalił przed wyrżnięciem? Ziemi, w którą wsiąkła krew jego ojca? Z wojennej zawieruchy wyszli niemalże obronną ręką, tracąc jedynie głowę rodziny Augusta. W tamtych przerażających czasach ucierpiały również matka i Dorota. Zbłąkany pocisk uszkodził zabudowania gospodarcze, a niemieccy maruderzy chcieli podpalić dom, lecz na szczęście w porę wypłoszył ich ze wsi oddział Wojska Polskiego. Później przyszły wydarzenia nie mniej dziwaczne. Dawni panowie, strąceni ze swych piedestałów, odeszli w zapomnienie. Do władzy doszli komuniści, którzy czynili wiele zbędnego zamieszania. Chociaż od wyzwolenia kraju spod jarzma okupacji minęło już parę lat, ludzie nadal spoglądali na niebo ze strachem. I cóż, że po błękitnym firmamencie sunęły majestatyczne klucze żurawi lub bocianów? Że jedyny pomruk, jaki dobiegał znad ich głów, nie był rykiem bombowców, lecz odgłosem burzy? Że zamiast gradu pocisków padał deszcz, sypał śnieg lub siekły lodowe kulki? Poczucie zagrożenia nie przemijało. Podsycała je prasa, strasząc obywateli zachodnimi imperialistami, marzącymi o anektowaniu pięknego i bogatego kraju, w którym ziemia rodziła dorodne łany zbóż. Błyskawicznie odbudowywano zrujnowane miasta, a przemysł rozwijał się dynamicznie jak nigdy dotąd. Co z tego, że propagandowe tuby przepowiadały świetlaną przyszłość Polsce, która już niebawem zostanie drugą po sowieckich braciach potęgą gospodarczą, skoro nad głowami jej mieszkańców, niczym mityczny miecz Damoklesa, wisiało zagrożenie jeszcze potężniejszą wojną niż miniona, bo jądrową? Z jednej strony ludzi wciąż dręczył strach, że koszmar powróci, z drugiej nieustannie doskwierały im problemy natury egzystencjalnej. Wizje głodu i nędzy. Nowe porządki w kraju sprawiały, że niełatwo było wychodzić na swoje. Oj, niełatwo. Nawet zamożnym Szymczakom gospodarowanie zaczynało przysparzać coraz większych trudności. Ostatnio wójt gminy nawymyślał Bronkowi od kułaków. Stary komuch, który przez pół wojny szwendał się z sowiecką armią, zamierzał go rozkułaczać. Wygrażał, że jak przyjdzie czas na komasowanie gruntów dla spółdzielni, to wspomni o nim komu trzeba. Po krótkiej chwili odpoczynku Bronek otrząsnął się z zadumy. Nie czas na ponure rozważania. Trzeba pomóc siostrom ustawiać kopy. W sobotni wieczór połowa młodych Szymczaków wybierała się na zabawę taneczną. Najmłodszy Andrzej, zwany przez domowników Jędrkiem, liczył dopiero 15 lat, więc zdaniem Bronka był zasmarkaty na łażenie po zabawach. Natomiast 20-letni Leszek kończył niebawem zasadniczą służbę wojskową. Dorotka zaś, jak to Dorotka, wolała zostać w domu z matką. Krysi jak ręką odjął przeszła poranna migrena, gdy podśpiewując radośnie szykowała się do wyjścia. Z zadowoleniem spoglądała w lustro, strojąc przy tym miny. Obrysowane czarną kredką orzechowe oczy zalotnie patrzyły na świat. Czerwona pomadka podkreślała pełne usta, a muśnięte różem policzki aż się prosiły o to, aby składać na nich pocałunki. Ładna jestem, myślała. Dzisiaj Bartek na pewno nie oderwie ode mnie wzroku. Zresztą nie on jeden, bo nie ma w Pawlicach drugiej takiej jak ja. Która może się ze mną równać? No, która? Raz po raz przegarniała włosy z boku na bok, to znowu je unosiła, kombinując, jak też wyglądałaby w krótkiej fryzurze. Od dawna już marzyła o obcięciu warkocza, ale gdy Bronek odkrył jej zamiar, z miejsca się temu sprzeciwił. Mimo to Kryśka wciąż go męczyła o zgodę, ponieważ długie włosy uważała za przyżytek. Krygowała się teraz przed szklaną taflą i na tym zastał ją brat, który zajrzał w uchylone drzwi, aby sprawdzić, czy dziewczyny są gotowe do wyjścia. – Jak ci przyjdzie doba, aby obciąć włosy, ogolę cię na łyso! – ponowił całkiem poważnie rzuconą już kiedyś groźbę. – Zaraz ta głupia moda na ondulacje minie i będziesz wyglądała jak idiotka. Chociaż Krysia bardzo chciała układać fryzurę w fale do ramion, poważnie traktowała słowa starszego brata. Wiedziała, że Bronek jest zawzięty jak mało kto i jeśli zechce zrobić użytek z brzytwy, to zrobi. Nie powstrzymają go żadne prośby ani płacze. Mimo to pokazała mu język, a następnie burknęła – nic ci do tego. Nie będziesz rządził moim warkoczem. Jeszcze się przekonamy – odparł zaciekle mężczyzna. Obetnij go tylko, a zamknę cię w pokoju i za próg nie wypuszczę. Skończą się zabawy. Tyran, koniecznie chcesz mi popsuć humor? Zapytał wyciszonym głosem, mrużąc lekko powieki. Jego twarz z miejsca nabrała srogiego wyrazu. Bronuś, nie słuchajże jej. To tylko przekomarzanki. Wmieszała się w to wszystko Julka, żywiąca obawy, że brat faktycznie wpadnie w gniew i wtedy nici z potańcówki. Nikt nie potrafił równie dobrze odgadywać jego nastrojów. Tylko najmłodsza siostra umiała skutecznie załagodzić złość krewkiego brata. Kochała go całym sercem i znała lepiej niż inni. Po śmierci taty to on ją wychowywał, hołubiąc przy tym jak rodzony ojciec. Podczas wojny Bronek ustrzegł ją i przed Szkopami, i przed Ruskimi. Dzięki niemu nie podzieliła losu Dorotki oraz kilkunastu innych dziewcząt ze wsi. Pilnował jak oka w głowie i upilnował. A że zaradny był jak mało kto, nie umierali z głodu nawet podczas najcięższej okupacji. Może i nie przelewało się wówczas w domu, ale i tak nie mieli na co narzekać. Najstarszy brat zawsze potrafił dobrze ukryć worki ze zbożem czy ziemniakami lub parę prosiątek. Ba, nawet krowę zdołał schować na bagnach w lesie, tak że nie znalazł jej żaden żołnierz ani partyzant. Teraz, gdy w końcu zapanował spokój i ludzie mogli jako tako odżyć, nie skąpił jej ani Kryśce na ładne fatałaszki, po które zabierał siostry na targ do Limanowej. One jako pierwsze z całej wsi miały nylonowe pończochy, Nosiły piękne kraciaste spódnice z amerykańskich paczek, a do tego dostały nawet po jedwabnej bluzce, co było luksusem nad luksusy. Wszystkie dziewuchy w Pawlicach zazdrościły im tego dobrobytu i każda chciała choć przez chwilę popatrzeć na żurnal, który również dostały od Bronka. Siostry pilnowały kolorowego pisemka z zagranicznymi napisami i pozwalały je oglądać tylko najlepszym koleżankom. A i to jeszcze pod warunkiem, że do obracania kartek nie będą śliniły paluchów, aby nie uszkodzić cennego egzemplarza. Ileż bowiem pięknych sukienek oraz płaszczyków tam było. Ile pomysłów na fryzury, ach! A te pantofle na słupkowych obcasach i z zaokrąglonymi noskami, niepodobne do okropnych trepów, które sprzedawał stary szewc w Limanowej, ani do trumniaków wytwarzanych przez przedsiębiorcze modnisie. A torebki kopertówki na krótkim pasku, a te delikatne i skromne broszki, co wyglądały, jakby modelce przysiadł na ramieniu motylek lub ważka. Ach, marzenie! Jak tu nie kochać braciszka, który tak dobrze rozumie kobiece serca? Na szczęście Bronek wcale nie miał ochoty na kłótnie. Napomniał tylko dziewczęta, aby kończyły ze strojeniem głupich min do lustra i zostawił je same. Przed wyjściem z domu zajrzał jeszcze do matki, lecz ta znowu zaczęła przypominać, że czas najwyższy, aby się ustatkował, ponieważ mija mu już 24 rok życia. Wprawdzie w domu nie brakowało rąk do pracy, bo Szymczakowie mieli do pomocy parobków dochodzących i dziewki do posług, ale na co było czekać? Tylko patrzeć, jak Julka i Krychna wyfruną z rodzinnego gniazdka. A Dorotka, choć robotna, sama nie podoła wszystkiemu. Matka nie nadawała się do cięższych zajęć, gdyż wciąż doskwierał jej kręgosłup, w który dostała kolbą od rosyjskiego żołnierza, gdy jesienią 1944 roku chciała bronić najstarszej córki. Uszła z życiem tylko dlatego, że jak stała, padła twarzą na ziemię i przez parę godzin wyglądała na martwą. Taką ją znaleźli później synowie. Już im się zdawało, że ją pochowają, gdy zaczęła stękać z bólu, a potem otworzyła oczy. Od tamtej pory nie pracowała w polu ani obejściu. Zajmowała się jedynie lżejszymi obowiązkami, gotowaniem i szyciem odzieży. Nawet pranie przerastało jej wątłe siły. To był najtrudniejszy czas w życiu Szymczaków. Dopiero co pogrzebali ojca, w matce ledwo telepało się życie, a jakby tego było mało, przez 3 dni szukali ciała Dorotki. Zachodziły bowiem obawy, że siostra, podobnie jak parę innych pawlickich dziewczyn, padła ofiarą czerwonej swołoczy. 4. dnia, gdy już stracili nadzieję, sama przywlekła się do domu. Wyglądała przerażająco, ubrudzona zakrzepłą krwią, w podartych łachach, które niewiele osłaniały, i z obłędem w oczach. Przytomnie spojrzała tylko na Krystynę. Reszty rodzeństwa oraz matki zdawała się nie dostrzegać czy też nie rozpoznawać. Jesteś bezpieczna, powiedziała cicho i z jękiem bólu padła na kuchenną podłogę. Rzucili się na ratunek, lecz ona miała taki strach wypisany na twarzy i tak bardzo krzyczała, że bracia zaraz musieli odstąpić. Dopuściła do siebie jedynie Julkę i Krysię. Bronek szybko oprzytomniał i poleciał po pomoc do Dubielów, bowiem stara Jaćka była akuszerką. Kobieta obejrzała dokładnie dziewczynę i pokręciła głową ze współczuciem. Lepiej byłoby dla niej, gdyby ją od razu zabili, szepnęła na ucho Bronkowi. Tak jak Wieśkę od Marców. Dorotka, nie dość, że szpetnie pokaleczona, niemalże na całym ciele, to jeszcze miała poważnie uszkodzone kobiece organy. Cud, że przeżyła. A skoro Bóg zachował ją przy życiu, trzeba było doglądnąć biduli, aby wróciła do jakiego takiego zdrowia. I chociaż młody organizm zregenerował się zadziwiająco szybko, zarówno na skórze dziewczyny, jak i na jej duszy pozostały trwałe, przerażające szramy. Od tamtej pory Dorota pozostawała jakby w cieniu. Zawsze nosiła chustkę, szczelnie zapinała ubrania i choćby panował największy skwar, wkładała bluzki z długim rękawem oraz bezkształtne spódnice sięgające niemalże po kostki. Nie przeszkadzało jej, że gorąco albo że potyka się o zbyt długą sukienczynę. Ludzi unikała jak ognia, szczególnie chłopaków i mężczyzn. Braci ledwo tolerowała. Zamknięta w sobie, ponura i wiecznie milcząca, zajmowała się jedynie pracą. Wciąż potrzebowała ciężkiej roboty, która wprawiałaby jej ręce w ruch i odrywała głowę od przerażających wspomnień. Wyszukiwała sobie jakiekolwiek zajęcie. Byle było to w domu albo gdzieś w ustronnym miejscu i z dala od wścibskich oczu. Na szczęście nikt nie próbował jej dokuczać. Najgorsze wiejskie chłystki zostawiały ją w spokoju, omijając z daleka poturbowaną przez los dziewczynę. Z biegiem czasu przestała uciekać przed ludźmi. Chyba w końcu uwierzyła, że nikt nie zamierza jej krzywdzić. To ludzie sami zaczęli schodzić Dorocie z drogi, bojąc się jej przenikliwego spojrzenia. W sali tanecznej panował ścisk i nieprzyjemny zaduch. Dziesiątki spoconych, niedokładnie umytych ciał kotłowało się w pomieszczeniu nad remizą strażacką. Ci, którym doskwierało gorąco, wychodzili na zewnątrz szukać ochłody. Pragnienie gaszono głównie piwem albo oranżadą spożywaną wprost z krachli. Bronek z miejsca przedostał się do bufetu. U chudej Ludwiśki zamówił dla siebie kufel lanego piwa i po oranżadzie dla sióstr. — Proszę, to dla was — wręczył siostrom butelki. — Tylko nie ciskajcie flaszek bądź gdzie, bo zapłaciłem kaucję. — O, patrzcie go, liczy krupa — zakpiła Krycha. — Ziarnko do ziarnka — przypomniał brat. — Wszystko płacone. Co się komu przynależy, to jego. Dziś wyrzucisz krachle, jutro pozwolisz Dubielowi, aby wypasał swoją mućkę na naszej miedzy, a pojutrze on zawłaszczy miedzę i przepędzi nasze krowy. Nie na darmo mawiano o Szymczakach, że to pierwsi gospodarze we wsi, a z pazerności ukręciliby rogi samemu diabłu, gdyby otrzymali z tego jakiś pożytek. Bronek miał silnie zakorzenione poczucie własności, więc zawsze mocno akcentował słowa moje oraz nasze. Ty mu nie dogaduj! Julia jak zawsze poczuła się zobowiązana, aby stanąć po stronie ukochanego brata. W razie potrzeby wskoczyłaby za Bronkiem w ogień, taki był jej bliski. Jakby był liczy krupą, to nie miałybyśmy nylonów. Dalej malowałabyś sobie szwy od pończoch na gołych nogach. Dziewczęta zabrały napoje i poszły szukać koleżanek. Popatrywały przy tym także za Bartkiem Marczykiem, bo każda miała ochotę na tańce, a on był najlepszym tancerzem we wsi. Kryśka wciąż łudziła się nadzieją, że wymarzony kawaler otrząśnie się i da sobie spokój z Julką. Jeszcze nie wszystko stracone, myślała. Może powróci mu rozum i przyśle w końcu upragnionych swatów? Gdzie mógłby znaleźć lepszą żonę ode mnie? Ładna jestem, posażna i co najważniejsze, gotowa do zamążpójścia. Nie to, co ten chudy, smarkaty bachor. W rzeczy samej najmłodsza Szymczakówna wcale nie myślała o swatach, chociaż Bartek trochę jej się podobał. Interesowała ją tylko rozrywka. Julia nie tęskniła jeszcze za własną rodziną i stabilizacją. Uważała, że jest na to za młoda. Zresztą coraz częściej wyrażała pogląd, że to nie dla niej. Pragnęła od życia czegoś więcej niż niańczenia dzieci i usługiwania mężowi. Czasami matka próbowała ją delikatnie mitygować, a ponieważ dziewczyna miała dopiero 18 lat, Władzia nieszczególnie przejmowała się jej infantylną papleniną. Córka lubiła dzieci, a i maluchy lgnęły do niej ochoczo, gdyż opowiadała im piękne baśnie, których słuchały z rozdziawionymi buziami i zapartym tchem. To dawało nadzieję na zmianę zdania w przyszłości. Przyjdzie czas i na ciebie, mawiała matka. Jak tylko poczujesz wolę Bożą, będziemy ci wyprawiać wesele. Julka?
Mimo jazgotu panującego w remizie, dziewczyna usłyszała za plecami głos Bartka. Odwróciła się i stanęła twarzą w twarz z najprzystojniejszym kawalerem we wsi. Mężczyzna puścił do niej oko.
– Pochulamy?
– zagadnął, łypiąc na nią ciemnymi oczami. Nim zdążyła odpowiedzieć, wyjął z jej ręki krachle i podał tatkowi. – Masz, popilnuj – rozkazał, kiwając na niego głową. Kolega odpowiedział mrugnięciem.
– Baw się dobrze, stary.
Marczyk przepchnął się na sam środek sali tanecznej, wiodąc za sobą Julię. Już po chwili wirowali w szaleńczym tempie, wymieniając uśmiechy i zaglądając sobie w oczy. Wśród tłumu kilkakrotnie mignęła Julce naburmuszona twarz Krystyny.
Ach, znowu będą dąsy i docinki, przeszło przez myśl rozbawionej dziewczynie. Co ja na to poradzę, że on woli mnie?
Przypomniała sobie wszystkie skradzione przez Bartka całusy, gdy spotykali się czasami nad rzeką albo stawem.
Dopiero o tę siostra mogłaby być zazdrosna.
A co będzie, jeśli on przyśle do mnie swatów? Czy powinnam ich przyjąć?
Skłamałaby, mówiąc, że Marczyk jej się nie podoba. Czasami w jego obecności czuła mocniejsze uderzenia serca. Lubiła, gdy przełamywał jej mikry, pozorny opór, aby skraść buziaka. Udawała bardziej nieprzystępną, niż była w rzeczywistości, ponieważ tak naprawdę miała ochotę, aby ją całował, ale nie chciała uchodzić za łatwą do zdobycia. Przyjemnie było z nim gawędzić, gdyż zawsze plutuł miłe słówka. Przyrównywał jej oczy do dwóch gwiazd, usta do płatków maku, policzki do pączków róży. Lecz czy słodkie pocałunki i komplementy to wystarczające powody do zamążpójścia? Ostatnio myślała, że lepiej byłoby zwrócić Bartka Krystynie. Siostra świata poza nim nie widziała. Ona na pewno marzyła, że się z nią ożeni. Wypatrywała sobie oczy, chociaż Bronek odradzał jej związek z prostym chłopem.
Stać was obydwie na więcej!
Burczał po powrocie z kościoła, ilekroć widział, jak podczas nabożeństwa dziewczyna zamiast się modlić, pomiędzy tłumem parafian szuka wzrokiem Marczyka.
– Nie jesteście pierwszymi lepszymi wieśniaczkami.
– Nic ci do tego.
– Za kogo mam się wydać? Czasy panów przeminęły. Zostali tylko chłopi.
Chciała zdobyć przystojnego kawalera i w żaden sposób nie próbowała tego ukryć.
Lepiej przestanę mącić w głowie Bartkowi.
On i Krysia stanowiliby idealną parę. Nic mi z niego. Bronek na pewno ma rację, gdy mnie napomina, żebym nie flirtowała z wiejskimi chłopakami.
Po kilku szybkich tańcach obydwoje byli tak zgrzani i spragnieni, że musieli poszukać ochłody. Julka z wdzięcznością odebrała swoją oranżadę od tatka i chciwie przywarła ustami do butelki. Piła łapczywie, nie zważając na smak napoju. Szymczak wychylił piwo kilkoma głębokimi łykami. Po ugaszeniu pragnienia ruszył przez tłum, zerkając na co ładniejsze dziewuchy. Spośród zgromadzonych wyłowił wzrokiem Gienię Goliszównę. Niebrzydka była. Wiecznie uśmiechnięta i skora do zabawy. Może nie materiał na żonę, bo za bardzo lubiła parobków, ale do tańca jak znalazł. Rodzina Goliszów należała do mniej zamożnych. Genowefa nie nosiła tak ładnych fatałaszków jak siostry Bronka. Jej ubrania ciągle jeszcze przypominały o minionej okupacji i głównie były to rzeczy przerobione z pozostałych po wojnie elementów umundurowania. Podobnie zresztą wyglądała reszta dziewczyn w pawlickiej remizie. Zamiast jedwabnych lub choćby perkalowych bluzeczek królowały zgrzebne koszule, proste samodziałowe spódnice oraz zwyczajne tanie trzewiki albo przerabiane z pepegów malowane na czarno baleriny, zwane potocznie trumniakami. Gdzie im tam było do suto rozkloszowanych, kraciastych sukienek szymczakówien? Gdzie do jedwabi? Gdzie do zgrabnych pantofli na wysokim słupku?
Nic więc dziwnego, że bronkowe siostry przyciągały spojrzenia zarówno wygłodzonych mężczyzn, jak i zawistnych kobiet.
Prawidłowo,
myślał z satysfakcją Szymczak, patrząc w modre oczy partnerki. Jak się ożenię, to i moja ślubna będzie błyszczeć przy innych niczym klejnot. Czyż nie mam dość pieniędzy, żeby kupić jeszcze jedną jedwabną bluzkę i nylonowe pończochy? A bo to pozwolę, żeby moja ślubna chodziła po wsi jak jaka dziadówka?
O siostry należycie zadbałem, to tym bardziej zadbam o żonę, aby nosiła się jak, nie przymierzając, przedwojenna dziedziczka.
Duma go rozpierała, gdyż mógł sobie pozwolić na takie zbytki.
Jak dobrze, że w końcu przyszły spokojniejsze czasy.
Można było obsiewać pola, doglądać łanów falujących na lekkim wietrze, wypasać bydło bez obawy, że zarekwirują, jak nie ruscy, to szkopy. Można było spać spokojnie nocami i nie drżeć ze strachu, że załomoce ktoś w okno, wypędzi z chałupy, a potem spali zabudowania, plądrując wcześniej ile wlezie, gwałcąc kobiety, wyrzynając dzieci.
Cóż mi się tak dzisiaj w łeb nie kołacze? Co mnie takie smutki dopadły?
Gniewał się sam na siebie, że zamiast hulać, nieustannie popada we frasunki. Łypał raz po raz na tańczącą z nim dziewczynę. Podobały mu się jej niebieskie oczy i karminowa szminka na ustach.
Ta czerwień tak bardzo przykuwała wzrok, że odciągnęła uwagę Bronka od wspomnień.
Mężczyzna poczuł, jak wstępują w niego niezwykłe pokłady, czy to energii, czy chuci. Raz po raz migały mu przed oczami płowe włosy Gienki, to znowu usteczka w kolorze dojrzałej jarzębiny.
Wywijali razem tak dziarsko, że w końcu dziewczyna wysapała: Bronek, a nie obracajże mnie tak chyżo.
Nie tak bym cię obrócił, podłapał.
I no nie tutaj.
Dziewczyna roześmiała się zachęcająco. Gdy kapela skończyła grać kolejną piosenkę, wyszli na zewnątrz. Po duchocie sali tanecznej owionął ich przyjemny chłodzik sierpniowej nocy. Ruszyli ścieżką nad strumień, gdzie na świeżo skoszonej łące stały jeszcze kopki z potrawem. Na niebie migotały miliardy gwiazd, w zaroślach pohukiwała sowa. Oddalali się od jazgotu wiejskiej potańcówki, coraz słabiej słychać było okrzyki roześmianych par, wymykających się, podobnie jak oni, na kilka chwil uciechy. Ledwo doszli do najbliższego stogu, Bronek objął Gienkę i chciwie wpił się w jej krwisto-czerwone usta. Czuł ogromną żądzę. Po kilku natarczywych pocałunkach pchnął dziewczynę na wonne siano. Nie jeden raz zakradał się pod jej spódnicę, więc wiedział, że i tym razem goliszówna mu nie odmówi. Już obłapywał sterczące piersi z szybko twardniejącymi sutkami, drugą dłonią ściskał biodro. Przesuwał rękę niżej i niżej, aż znalazł rąbek spódnicy, pod nią szorstką, zgrzebną halkę i bawełniane majtki. Gienka nie pozostała mu dłużna. Wprawnie rozpięła pasek i guziki w rozporku. Na nic więcej nie starczyło czasu. Bronek już wypełniał nabrzmiałą męskością rozgrzane, ociekające sokiem podniecenia wnętrze. Wszystkie myśli, które wcześniej krążyły w jego głowie, uleciały w niebyt. Niepohamowane spełnienie uśmierzyło zmysły. Rozedrgany opadł na ciało kochanki. Leżeli przez chwilę odpoczywając. Nie rozmawiali, ponieważ nie mieli o czym. Gienka nadawała się do tańców w remizie lub gospodzie albo do uścisków na świeżym sianie. Przy niej nie musiał silić się na układne gadki. Można było od czasu do czasu kupić jej czekoladę albo jakiś drobiazg. Wszystko przyjmowała z wdzięcznością. Szymczak uważał, że to jak najbardziej w porządku. W chwili, gdy pierwszy raz rozchyliła szczupłe uda przed jakimś wyrostkiem, sama dała chłopom przyzwolenie na to, aby ją tak traktowali. Dziewczyna nie próbowała zaczynać pogawędki. Dobrze wiedziała, że on nie jest dla niej. Gdzie jej tam do Szymczaków, największych bogaczy we wsi?
Leżący u jej boku mężczyzna mógł mieć każdą, którą by tylko zechciał. Cóż mu z takiej latawicy?
Chcesz papierosa? Bronek przełamał odgradzającą ich od siebie ciszę.
Chętnie zapalę,
powiedziała z zaskoczeniem, bo nigdy wcześniej tego nie proponował. W każdych okolicznościach, które do tej pory zachodziły pomiędzy nimi, on najpierw chwilę odpoczywał, a potem poprawiał ubranie i mówił, że czas wracać na zabawę albo w pole, w zależności od sytuacji, w której ją dopadł. Bronek wyciągnął w jej stronę paczkę papierosów. Zapałka błysnęła ognikiem, oświetlając na moment ich twarze. Znowu zapadła cisza. Palili w milczeniu, ostrożnie, aby nie zaprószyć ognia, wsłuchując się w odgłosy nocy. Niedaleko siebie słyszeli chichot innej pary, a z oddali, gdzieś od strony lasku, dobiegało głuche pochukiwanie sowy.
— Czas wracać — stwierdził mężczyzna, gasząc belwedera.
Chciał sprawdzić, co porabiają siostry. Były pod jego opieką. Przynajmniej Julka, 18-letnia pannica, która coraz łakomiej strzelała oczami w stronę przystojnych chłopaków. Nawet jeśli deklarowała, że nie myśli o małżeństwie, Bronek żywił obawy o jej przyszłość. Nie chciał, aby ktoś ją wykorzystał, a później porzucił. Albo żeby zadała się z pierwszym lepszym, który tylko będzie patrzył, jak dobrać się do ziemi Szymczaków. Ostatnią wolą ojca było, aby to on jako pierworodny odziedziczył całe gospodarstwo. August wciąż to powtarzał za życia. A wiadomo, że takie słowa to rzecz święta. Dawno temu spadkobierca postanowił sobie, że wyposaży swoje siostry jak należy i pieniądze im nie poskąpi. Jeśli będzie trzeba, dokupi trochę gruntu, trzody lub jakiegoś innego dobra. Byle nie stracić tego, co tak troskliwie pielęgnował niemalże od dziecka. Nie odda swojej ziemi, bo szkoda było mu ją parcelować. Od lat Szymczakowie uprawiali coraz ładniejszy areał, dbając o to, aby go nie rozproszyć. Większość tego, co posiadali, znajdowała się w jednym miejscu, zagon koło zagonu, ciągnąc się het, het, daleko aż do Piotrowic. Do tego przylegały stawy i sad. Kiedyś te ziemie należały do rodziny Pawłowskich, lecz w minionych dziesięcioleciach Szymczakowie skutecznie wypierali zadłużonych ziemian z ich terenu, stopniowo zagarniając dla siebie lwią część Pawlic oraz przysiółków. Kochankowie szli powoli ramię w ramię. Teraz już nie było im spieszno. Gienka przypuszczała, że Bronek zaraz ją porzuci, aby bawić się z innymi. Albo zamówi kufel piwa i siądzie z nim na ławce przed remizą w towarzystwie innych gospodarzy. Jej pozostaną tańce lub uciechy z mniej atrakcyjnymi chłopakami. Jeszcze przez chwilę mogła cieszyć się milczącą obecnością najlepszego kawalera do wzięcia w całym powiecie. Ba, może nawet w województwie. Minęli kilka par obściskujących się po krzakach lub pod drzewami. Przechodzili właśnie koło jednej z nich. Słaniająca się na nogach, w sztok pijana dziewczyna z trudem odpierała zaloty jakiegoś mężczyzny.
Nie,
mamrotała, tarmosząc go za włosy, podczas gdy on, stojąc z opuszczonymi spodniami, już szukał szczęścia pod jej zadartą spódnicą.
Zostaw mnie,
próbowała się jeszcze bronić. Szymczak obrzucił ich obojętnym spojrzeniem. W mroku nocy nie widział wyraźnie dziewczyny, zresztą jej twarz zasłaniał namolny apsztyfikant. Była średniego wzrostu, na dodatek stała boso. W pierwszej chwili przemknęło mu przez myśl, że skoro gówniara tak bardzo się upiła, że pogubiła buty, to jej problem. Potem jednak jej pożałował. Sam nie chciałby, żeby którąś z jego sióstr tak napastowano. Nagle rozpoznał kraciasty materiał spódnicy. Pięści Bronka zareagowały szybciej niż mózg. Najpierw ucapił natręta za kudły, potem na oślep wymierzył mu kilka solidnych ciosów. Bił gdzie popadło. W brzuch, po twarzy. Kopał w obnażone krocze.
posypały się najbardziej obelżywe przekleństwa. Marczyk, w przeciwieństwie do Julki, nie był tak pijany, jakby się mogło zdawać, więc po pierwszym oszołomieniu podciągnął szybko portki i zaczął oddawać ciosy z podobną determinacją oraz siłą.